Jeszcze raz, drodzy bracia i siostry, witam was serdecznie. Wam. Drodzy braterstwo, przygotowałem dzisiaj temat, który w szczególny sposób ma wychwalić naszego Boga i Ojca, chociaż zawsze to czynimy, ale należy to podkreślić, że wszystko, co czynimy, na Jego najwyższą cześć i chwałę, jest wielkim błogosławieństwem dla nas. A temat naszej lekcji to błogosławieństwo uniewinnienia. Nie błogosławieństwo przykrycia grzechu, bo to jest też wielkie błogosławieństwo, ale błogosławieństwo uniewinnienia, które Bóg chce uczynić. Nasze myśli będą oparte na psalmie 32. Jest to psalm bardzo piękny. Ze względu na czas nie będziemy go teraz czytać. Jeżeli się okaże, że wykład się uda wcześniej zakończyć, to chętnie go odczytam, bo myśli tam zawarte są piękne. Ale oprzemy się na pierwszym wersecie z tego 32 psalmu. A werset brzmi następująco. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Widzimy tutaj od razu, tak już na wstępie powiem, dwa aspekty. Odpuszczenie nieprawości i zakrycie grzechu. Czyli widać, że są tutaj jakby dwie płaszczyzny. Chciałbym, drodzy braterzy, tym wykładem udowodnić i potwierdzić, że istotą, której najbardziej zależy na przebaczeniu grzechu i na odpuszczeniu grzechu, wbrew pozorom, nie jest człowiek. Ale to właśnie Bogu najbardziej zależy, ażeby człowiekowi odpuścić te grzechy, przykryć je. I mam nadzieję, że te charakterystyki, w skrócie oczywiście, bo to jest temat rzeka i można by było tutaj mówić wiele wykładów, pokaże, że to właśnie Bogu najbardziej zależy na tym, ażeby te grzechy, które na nas są, które no, w taki czy inny sposób sprowadzamy na siebie, ażeby było odpuszczone. Mam nadzieję, że ten temat nas do tego zaprowadzi, do takich wniosków i że będziemy mogli dzięki temu jeszcze bardziej Boga wielbić. Że to On w taki cudowny sposób w stosunku do nas podchodzi. Drodzy braterstwo, każdy z nas przeżył chwilę, w których inni byli z nas niezadowoleni lub wręcz na nas byli obrażeni. Że uczyniliśmy rzeczy niewłaściwe, że być może były one nawet karygodne, wręcz godne potępienia. Być może, bo jesteśmy osobami niedoskonałymi. Ale jest również bardzo ważna rzecz, że może być taka sytuacja, że powinno tak być, że one powinny, te nasze grzeszne postawy, postępowania powinny być potępiane przede wszystkim przez nas samych i powinniśmy to odczuwać, że taka jest rzeczywistość. Jeżeli sami siebie potrafimy negatywnie ocenić i czujemy żal do siebie z tego powodu, że nasze sumienie odzywa się jak sygnał alarmowy, ale ten sygnał alarmowy jest wzmocniony wewnętrznym głosem, który do nas mówi w ten sposób. Człowieku, co żeś najlepszego zrobił? Jak mogłeś wpaść na taki pomysł? Co żeś sobie myślał, że zrealizowałeś tak dramatyczny zamysł? Są to rzeczy, które jakby gwarantują, że czas przebaczenia, odpuszczenia w prośbie i modlitwach do Boga będzie tą wartością. To wtedy pojawia się pragnienie, drodzy braterstwo, serca, żeby znalazł się sposób, aby to, co zostało uczynione przez nas, zostało nam odpuszczone, zostało przebaczone, zapomniane lub stało się coś, co przyniosłoby ulgę z faktem tego przebaczenia grzechu, zadośćuczynienia lub odcięcia sprawy grubą kreską, czyli uznanie, że nasze postępowanie nie jest już nam przypisywane, a sam czyn jako taki został wymazany z pamięci. Jeżeli znajdziemy się, drodzy braterzy, w takim stanie przebaczenia, odpuszczenia, wymazania, czyli zapomnienia naszych grzechów, to odczuwamy wielką ulgę, odczuwamy wielką radość, którą ciężko porównać z czymkolwiek. Nie ma praktycznie punktu odniesienia, żeby można było powiedzieć, jaka to jest radość wewnętrzna, jeżeli ktoś nam przebaczy nasze grzechy. Po prostu jest to dla nas wielkie błogosławieństwo, wielka ulga. A co dopiero, drodzy braterzy, powiemy, gdy z taką informacją przychodzi do nas sam Bóg i mówi tak. Potwierdzone jest to w Piśmie Świętym, za chwilę odczytamy te wersety. Jeżeli dasz mi swoje serce, poświęcisz się i tym poświęceniu wytrwasz, okażesz się zwycięzcą, to grzechy twoje będą białe jako śnieg. Najgorsze grzechy, jakie byś nie popełnił, będą białe jako śnieg. I zobaczmy, co Pismo Święte na ten temat mówi. Przypowieści Salomonowe, 23 rozdział, 26 werset. Daj mi, Synu, serce swoje, a niech oczy Twoje upatrują drogi mojej. Mateusz 16, rozdział 24, werset. A swoim uczniom powiedział, kto chce iść za mną, niech wyrzecze się samego siebie, czyli swojej własnej woli. Niech weźmie swój krzyż, czyli próby i doświadczenia, na które na niego przyjdą, żeby były zgodne z wolą Bożą i żeby pozwalały w nim postępować. I postępując w ten sposób, tak jak ja postępowałem, czyń to, co jest najlepsze w Twoich oczach. To, co jest dla Ciebie możliwe do zrealizowania. Czyli niech weźmie swój krzyk i niech postępuje tak jak ja. I Izajasz, 1 rozdział, 18 werset. Chodźcie rozsądnie, mówi Bóg, do każdego z nas, do każdej osoby poświęconej. Choć grzechy wasze są niby szkarłat, jednak jak śnieg wybieleją. Choć są jak purpura czerwone, jak wełna staną się białe. Dlaczego Bóg tutaj mówi, chodźcie, rozsądzajmy się? Bo Bóg jest na tyle sprawiedliwy, pomimo, że jest najwyższą istotą, a podstawą Jego tronu jest sprawiedliwość. To Bóg mówi tak, jeżeli ty, grzeszniku, przyjdziesz do mnie i powiesz, dasz mi argumenty, że te twoje grzechy nie są grzechami, tylko ja się pomyliłem, że moja sprawiedliwość nie jest do końca sprawiedliwa, to ja mam moc te twoje grzechy uczynić białe jak śnieg. Wiadomo, że nie ma możliwości, żeby tak było, bo od momentu upadku Adama jesteśmy grzeszni i wszystko, co czynimy, jest zmieszane z grzechem i nawet najlepsze intencje niestety nie są tutaj możliwe do przedstawienia Bogu jako rzeczy czyste, ale Bóg pokazuje swoją sprawiedliwość, że On się nie wyrzeka, nie mówi, ja jestem najwyższy, jestem najwspanialszy, a co ty, grzeszniku, tutaj u mnie robisz, jakieś argumenty tutaj mi chcesz przedstawić, nic z tych rzeczy. Bóg mówi, jeżeli mi wytłumaczysz, że twoje grzechy nie są grzechami, nie ma problemu, ja je uznam jako nie były. I o tą postawę bym prosił, abyście bratystwo zapamiętali, że Bóg w taki sposób chce podejść do każdego z nas, to pokazuje, że to właśnie Bogu zależy na tym, ażeby nasze grzechy zostały usunięte. Pismo Święte wskazuje myśl, że grzechy mogą być nam odpuszczone i Bóg nie będzie nas nadal traktował jako grzeszników. Choć grzechy nadal są aktualne, ale są czasowo przykryte zasługą sprawiedliwości naszego Pana. Biblia mówi, że rzeczywiste zgładzenie grzechów będzie w przyszłości, ale nie teraz w obecnym życiu. Chrześcijanin, który przekroczył prawo Boże nie z własnej woli, tylko z niedoskonałości i jest jedynie z powodu dziedziczności i dziedzicznej słabości, która się w nim znajduje, może natychmiast udać się do Boga o przebaczenie przez wiarę w Odkupiciela i jest od razu zapewniony, że grzech jego jest przykryty, że Bóg nie będzie mu tego poczytał i nie będzie pamiętał i traktował go jako grzesznika, ponieważ Jezus Chrystus, jako On sprawiedliwy, dokonał zupełnego pojednania za takie grzechy, za grzechy nieświadome wynikające ze słabości i z upadku atomowego. W liście do Rzymian 4, rozdział, werset 7, możemy przeczytać takie myśli. Błogosławieni ci, którym nieprawości odpuszczono i których grzechy wymazano. Znowu jest ten aspekt podwójny. Nieprawości odpuszczono i których grzechy wymazano. Jest inny, drodzy braterstwo, rodzaj grzechu, częściowo z dziedziczności, czyli z naszych słabości, które posiadamy, a częściowo jest grzechów świadomych. Taki stan nazywamy grzechem świadomym i jesteśmy o tym już nierokrotnie poinformowani przez Słowo Boże. Bóg, dopuszczając taki grzech, oczywiście przywraca radość swojego oblicza danemu dziecku i zupełnie je przykrywa, czyli nie dostrzega tych grzechów, które rzeczywiście żeśmy postąpili. I nie traktuje ich jako przestępstw, ale w proporcji, na ile ono było mimowolne, nierozmyślne, z powodu nieświadomości, to je przykrywa zasługą sprawiedliwości naszego Pana. Lecz wymierzy karę za tą część grzechu świadomego, która wynika ze znajomości, z zaniedbania naszego lub z, po prostu z umysłowej świadomości. Tak, jesteśmy świadomi, że coś jest niewłaściwe, ale jest to dla nas w tym momencie tak ważną rzeczą, że mówimy, no jakoś z tym przeżyjemy, jakoś to się załatwi. Trudno, może będę musiał odpokutować, może będzie mi przykro, ale idziemy jakoś w zaparte. To ten grzech, no, niestety, nie będzie w taki sposób łatwo odpokutowany, o czym jeszcze wspomnimy. Jest jeszcze inny rodzaj grzechu, który Biblia określa jako grzech świadomy. Jest to najgorszy rodzaj grzechu. Przeciwko zupełnemu oświeceniu duchem prawdy. Przeciwko jej znajomości i przeciwko jej zrozumieniu. Światło znajomości prawdy jest światłem boskiego ducha oświecenia. Ktokolwiek więc popełnia dobrowolnie to przestępstwo, gwałci tego ducha prawdy. Jezus w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 32 werset, mówi tak, że grzech ten nie będzie opuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Odczytajmy sobie Ewangelię Mateusza 12:32. Jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synu Człowieczemu, przeciwko Jezusowi, będzie mu odpuszczony. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym wieku. Nie mamy rozumieć, drodzy bracia, że taki człowiek będzie karany na wieki, po wieki wieczne. Oznacza to jedynie, że taki grzech nie będzie darowany, ani nie może być odpokutowany. Ani jedna, ani druga sytuacja jest niemożliwa. Jest to grzech przeciwko zupełnemu boskiemu oświeceniu zrozumienia prawdy. Więc jest możliwa tylko i wyłącznie zapłata za ten grzech. I zapłata ze strony boskiej sprawiedliwości. A tą zapłatą jest nic innego jak wtóra śmierć. Czyli wieczna śmierć, odcięcie od życia, nieistnienie, niebycie, ani wieczne męki, tak jak większość chrześcijan uznaje. Mamy powód do wierzenia, drodzy braterzu, ze powodu dziedzicznych słabości i grzesznego otoczenia, w którym się znajdujemy, żyjemy, jest to nasza codzienność. Niemal wszystkie grzechy popełnione przez wiernych pańskich są po prostu mieszane i częściowo dobrowolne, i częściowo z naszych słabości. I tutaj taka dygresja, że w czasie naszego rozwoju, poprzez poznawanie Słowa Bożego, Boga, Jego sprawiedliwości, Jego zasad, z wiekiem coraz więcej powinno być grzechów tych nieświadomych, a coraz mniej tych świadomych. Bóg na to dozwala i jest świadomy, że do końca życia będą one wspólnie funkcjonowały, ale ta proporcja powinna iść na korzyść grzechów nieświadomych. W każdym razie, człowiek, który zrozumiał, że zgrzeszył i że grzechy były mu przebaczone i przykryte, poczuje pokój Boży, którego Bóg chętnie udziela, który jest radością i błogosławieństwem w Panu naszym Jezusie Chrystusie, a jest to poziom, który jest trudny do opisania, gdyż mało ludzi spotyka się, którzy mają ten pokój Boży. Są to jedynie jednostki, które są prawdziwie poświęcone Bogu w sercu, albo na poziomie usprawiedliwienia osiągnęli wszystko, co jest możliwe. To wtedy taki pokój z Bogiem może zaistnieć. Ale raczej dotyczy on tylko i wyłącznie osób, które są szczerze poświęceni Bogu i oddane jej prawdy. Ten poziom usprawiedliwienia jakby nie gwarantował tego stanu. I przeczytajmy sobie, drodzy braterstwo, jak Pismo Święte nam mówi o tym pokoju Bożym. List do Filimian, 4 rozdział, werset 7 mówi tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże w Chrystusie Jezusie serc i myśli wasze. Jak również Ewangelia Jana, 14 rozdział, a werset 27 mówi tak. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Ja daję go wam, nie jak świat daje. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się niech nie lęka. Tutaj mamy informację w tym wersecie, że świat również daje pokój, ale to jest pokój zewnętrzny, iluzoryczny. On w danym momencie może istnieć, a dosłownie za kilka sekund może zupełnie się rozpaść jak bańka meblana. Natomiast pokój Boży jest nieusuwalny. Jeżeli w szczerym sercu pojawi się on i to szczere serce w swoim poświęceniu będzie postępować właściwie, zgodnie z wolą Bożą, ten pokój nie jest możliwy do usunięcia przez żadne warunki zewnętrzne, ani wewnętrzne. Chyba że chrześcijanie się sam od Boga odsunie, to wtedy jest sprawą oczywistą, że on zniknie. Z pewnością grzesznik będzie nosił w swoim ciele skutki tych odpuszczonych grzechów i do końca swojego życia będzie doświadczał pewnych trudności z tym związanych. Być może to będą jakieś dolegliwości fizyczne, psychiczne, być może to się pojawi w przestrzeni jakichś chorób, które będą generowały, ale to będzie trwało aż do śmierci, tej fizycznej, ludzkiej śmierci, czyli po prostu, jak my to mówimy, albo do starości, albo po prostu z chwilą naszego zgonu one się skończą. Z tego wynika, że grzechy nie zostały wymazane z jego pamięci. Z tej pamięci, którą każdy chrześcijanin ma w swoim umyśle i pomimo, że one zostały odpuszczone, przykryte zasługą sprawiedliwości, to te grzechy w dalszym ciągu taka jednostka rozpamiętuje. A to niewymazanie z tej pamięci, drodzy braterstwo, jest nazwane w Piśmie Świętym doświadczeniem ze złem. Są na tego rodzaju rzeczy szczególne określenia, ale ogólnie rozumiemy, że to jest dozwolenie ze złem i jest to najlepsza lekcja życia, jaka może spotkać człowieka, którą przechodzi ludzkość, bo to doświadczenie ze grzechem w wieku tysiąclecia umożliwi każdemu człowiekowi wyzbycie się tych grzechów, dojście do doskonałości i otrzymanie życia wiecznego. Ale w dalszym ciągu będziemy o tym rozmawiać. Dla Kościoła, drodzy braterstwo, grzechy ich zostały wymazane zupełnie przy zmartwychwstaniu, podczas której obecności Chrystusa. Bo obietnicą dla tych, co mieli stanowić Kościół, było, że otrzymają nowe duchowe ciała przy zmartwychwstaniu, co mamy zapisane oczywiście w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wersety 43 i 44, ale ja tylko to sparafrazuję. To, co było wsiane w niesławie, wzbudzone będzie w sławie. To, co było wsiane w słabość, będzie wzbudzone w mocy. Wsiane ciało cielesne, ale zostanie wzbudzone ciało duchowe. Jest ten poziom różnicy. Czyli w tym momencie to, co zostało zakończone jako byt cielesny, zostało wzbudzone na poziomie duchowym, na poziomie boskim i przez to wszystkie grzechy zostały anulowane i klasa Kościoła dostąpiła tego szczególnego błogosławieństwa. Natomiast cała ludzkość, drodzy braterstwo, dostąpi tej łaski odpuszczenia grzechu na poziomie ludzkim w Królestwie Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się chwilkę, jakie są warunki przebaczenia. Jakie te warunki są postawione przed chrześcijaninem, czy też przed człowiekiem, który w wieku tysiąclecia będzie starał się o przebaczenie tych grzechów. Jest faktem, drodzy braterstwo, że wszyscy ludzie z tego świata, jako dzieci Adama, jako jego potomkowie, znajdują się pod boskim wyrokiem śmierci, co bezpośrednio dla człowieka, dla ludzkości znajdującej się w tym, nie daje żadnej gwarancji, żadnej nadziei na to, że te grzechy, te upadki zostaną kiedykolwiek przebaczone, bo wyrok został raz wydany. Grzesząc, śmiercią umrzesz. I nie ma tutaj żadnego ale. Po prostu ta sytuacja jest jakby bezpowrotnie załatwiona negatywnie. Bóg oczywiście poinformował w swoim słowie, w Piśmie Świętym, że On ma zarezerwowane pewne chwalebne rzeczy dla świata w przyszłości, w Królestwie Chrystusowym. Ale te chwalebne rzeczy, te błogosławieństwa, te osiągnięcia i standardy, które tam będą, nie są niestety obecne dla nich w obecnym czasie. Miłosierdzie i łaski Boże, łącznie z odpuszczeniem grzechów, są w czasie obecnym, teraz co żyjemy, w tych złych warunkach, w Królestwie Szatana, ograniczone do tych, co dochodzą do społeczności Boga przez przymierze z Nim, przez zaistnienie usprawiedliwienia z wiary, a docelowo przez poświęcenie. Bo poświęcenie Bogu nadaje ten najszerszy tor, ażeby przybliżać się do Boga i w swoich modlitwach prosić o to przebaczenie. Jak zrozumieć, drodzy braterstwo, społeczność Bogiem przez przymierze? Bóg zawarł przymierze z narodem żydowskim przy górze Synaj przez Mojżesza jako pośrednika tego przymierza zakonu. Częścią tego zarządzenia było to, iż na podstawie pewnych ofiar z cielców, z kozów i tak dalej, Bóg zawarł przymierze, czyli swoistą umowę z narodem izraelskim. Ofiary cielców i kozów składane corocznie w dniu pojednania przypisywały temu narodowi odpuszczenie grzechów na ten rok, za który był składany. Aby wszyscy mogli czuć społeczność z Bogiem, kontakt i możliwość przystępowania do Niego w swych różnych modlitwach, prosząc między innymi o przebaczenie za grzech. Tym sposobem oni mieli prawo, tak jak już żeśmy powiedzieli, na co Pismo Święte wskazuje, ażeby do Boga się modlić. Modlić się w różnych sprawach, okolicznościach, sytuacjach, które ich spotykały i Bóg tą modlitwę wysłuchiwał. Między różnymi sytuacjami było również wiele próśb o przebaczenie ich grzechów. I Bóg te prośby wysłuchiwał, bo wskazywały na to te ofiary, które w okresie Dnia Pojednania były czynione. I takim Szczególnym przykładem, drodzy braterstwo, przebaczenia tych grzechów jest przykład czy sprawa, jaka się odbyła z Dawidem. Wiemy, jaka to sytuacja jest. Druga Samuelowa, 11 i 12 rozdział, są, drodzy braterstwo, szczególnym przykładem, gdzie Bóg za szczególny grzech, może tak powiedzmy, szczególne przestępstwo darował Dawidowi, przebaczył mu to, co uczynił, ale pomimo tego przechodził srogie próby doświadczenia. Wiemy, że występował tam Dawid, Betsabę, którą Dawid umiłował, Urujasz Chetejczyk, który był żoną Betsaby. No i Dawid niestety zgrzeszył z Betsabem i chciał tą sprawę ukryć i chciał, ażeby Uriasz poprzez pewne czyny jakby poświadczył, że to nie wina Dawida była, ale niestety nie udało się. I przychodzi do Dawida Natan i przedstawia mu sprawę związaną z biednym właścicielem, który miał jedną owieczkę, którą tą owieczkę kochał jak swoją córkę i tak ją traktował. Która z nim spała na kolanach, razem z nim jadła z jednego talerza, to jest tam wszystko opisane. I mówi, że był bogaty sąsiad i przyszedł i mu tą owieczkę zabrał i zabił, żeby ugościć gości. No i Dawida serce, które było w znacznym stopniu jeszcze właściwe i prawe, nieświadomie potępiło samego siebie. A powiedział tak, godzien jest ten człowiek śmierci. Czyli wydał wyrok sam na siebie. Natomiast wtedy Natan powiedział do niego tak, ty jesteś tym człowiekiem. I w tym momencie, jak Dawid to usłyszał, jakby otworzyły mu się niebiosa i zrozumiał całą tą sytuację, którą dokonał z Uriaszem, którą dokonał z Betsabą. I prosił na wszelkie możliwości, na wszelkie sposoby, jakie potrafił Boga o przebaczenie. I Bóg mu to przebaczył, to już wstępnie, że nie powiedzieli, ale z tego tytułu, że Bóg mu przebaczył, nie spowodował, że przeszło mu to gładko i bezproblemowo, ale przechodził srogie karania i srogie doświadczenie. To jest jeden z lepszych przykładów pokazujących właśnie tą sytuację narodu izraelskiego. Ten przywilej, drodzy braterstwo, nie obejmował pogan. Z oczywistych rzeczy. To zarządzenie było tylko dla narodu żydowskiego. A pomimo tego było dla nich zarządzeniem figuralnym. Nie tą rzeczywistością aktualną, ale figuralną sprawą. I pomimo tego, że było figuralną sprawą, było skuteczne na dany rok, o który była prośba, ażeby ta społeczność z Bogiem mogła być zachowana. Było to cieniem, obrazem, czyli figurą trwałego zarządzenia wieku Ewangelii, umocowanego na lepszych ofiarach, poza figuralnego Mojżesza, czyli mówimy tutaj o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Od czasów Pana Jezusa otworzone zostało inne przymierze, czyli od czasu, kiedy nasz Pan po raz pierwszy przyszedł tutaj na ziemię. Natomiast o tym przymierze zakonu, o którym żeśmy powyżej mówili, możemy powiedzieć, że ono jest w tym okresie wieku Ewangelii nieczynne. Przymierze wieku Ewangelii stosowane do chrześcijan jest w Biblii nazwane przymierzem ofiary lub przymierzem łaski, o czym możemy przeczytać w psalmie 50, a w wersecie 5. Zgromadźcie mi swoich wiernych, którzy przy ofierze zawarli ze mną przymierze. Przy ofierze. A wiadomo, że tą ofiarą była ofiara na śmierć. Ono jest przymierzem ofiary, ponieważ wszyscy, którzy wchodzą w to przymierze z Bogiem, składają w ofierze swoje ziemskie prawa, swoje ziemskie korzyści, przyjmując w zamian wszelkie możliwe duchowe błogosławieństwo, jakie Bóg obiecał i które oni dostrzegają oczami wiary i które w stosunku do niej się odbywały. Pan Jezus był pierwszym, drodzy braterstwo, który uczynił to przymierze ofiary. On święty, niewinny, niepokalany i odłączony od grzeszników stawił swoje ciało ofiarą żywą, ofiarą świętą Bogu. I w psalmie 40, wersie 8, 9, jak również to, co stało powtórzone w liście do Żydów, w rozdziale 10, a w wersecie 7, sobie ten jeden werset przeczytamy. Zatem rzekłem, oto przyszedłem, napisano o mnie w zwoju księg, żebym spełnił, o Boże, wolę Twoją. Czyli nasz Pan, przychodząc tutaj na ziemię, wyrzekł się swojej własnej woli i przyjął w to miejsce wolę Bożą i według tej woli Bożej postępował. Tym sposobem on oddał tą swoją wolę za wszystko to, co Bóg jemu ofiarował. I tym samym poświęcił to, co posiadał, co posiadał w swoim umyśle jako władzę doskonałego człowieka i jako władzę doskonałego ciała. Wszystko to oddał pod ręce Boga. Podczas następnych 3,5 roku jego misji Pan Jezus gorliwie wypełniał i realizował to przymierze, które zawarł z Bogiem, które okazał w swoim poświęceniu przy Jordanie. I ze względu na to, że był wierny i że postępował zgodnie z wolą Bożą, Bóg go wyniósł ponad wszelkie możliwe zaszczyty i błogosławieństwa. Przeczytamy o tym w liście do Filipian w wersetach od 8 do 11. Nasz Pan uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Wiadomo, że imię naszego Pana Jezusa jako imię własne jest bardzo zaszczytne. Ale w tym momencie chodzi w tym wersecie o to, że to imię w znaczeniu jest poziomu bytu i chwały. Czyli Bóg, dając mu imię ponad wszelkie imię, wskazuje na to, że postawił go na poziomie boskiej duchowości, czyli poziomu wyższego od istot duchowych. Czyli wszystkie rangi istot duchowych są niższe od poziomu boskiego, tego, który Jezus otrzymał. Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszystki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Dziełem wieku Ewangelii było powoływanie z pomiędzy grzesznego rodzaju takich, którzy są z ducha, czyli usposobienia podobnego do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żaden z nich nie był tak święty, nie był tak niewinny, nie był tak niepokalanym i odłączonym od grzeszników, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Lecz to, co im w tym względzie brakowało, było dopełniane przez przypisywanie im zasługi Jezusa. Tak jak to oświadcza apostoł Paweł, oni są przyjemnym Bogu w onym umiłowanym. Bez onego umiłowanego wszyscy ci, którzy staraliby się postępować śladami naszego Pana, nie byliby myli Bogu. Powracając tą całą sprawę. Przeczytajmy sobie, drodzy bratecy, list do Efezu, 1, 6 i 7. Tam wcześniej jest również ta charakterystyka uwidoczniona, ale 6, 7 sobie przeczytajmy. Dla ukazania wspaniałości swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim, przez Jego krew, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów stosownie do bogactwa Jego łaski. Błogosławione słowa. Będąc w taki sposób przyjętym, oni mogli wejść w to samo przymierze, w jakie wszedł Jezus. Wraz z Nim mogli powiedzieć: Ojcze, oto stawiamy samych siebie, zgodnie z tym, co napisane jest w Twojej księdze, aby czynić wolę Twoją aż do śmierci. Bez żadnych przerw, wakacji, bez żadnych ulg, czynić Twoją wolę aż do śmierci. Jest więc to takie same przymierze ofiary i apostoł określił to jako postępowanie śladami Jezusa, czyli dopełnienie ostatków Chrystusowych. I o tym dopełnieniu ostatków Chrystusowych w liście do Kolosan, 1, 24 apostoł pisze tak. Teraz raduję się z utrapień, które znoszę za was oraz z tego, że ja sam w sobie przez nie dopełnię cierpień Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Oczywiście Kościół Chrystusowy, żaden z ludzkich kościołów. Wielu z członków oblubienicy nie zdawało sobie sprawy z tego, że jedynie oni, którzy znajdują się w tej społeczności z Bogiem przez to przymierze, mają wyjątkowe prawo i przywilej przystępować do tronu łaski Boga w modlitwie, prosić Go o odpuszczenie grzechów. To jest wyjątkowa sytuacja, że właśnie klasa Kościoła miała możliwość przystępowania do tronu łaski, o czym mówili nam list do Żydów, 4, 16. Przystępujmy więc z ufnością tronu łaski, do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i znaleźli pomocną łaskę w każdej potrzebie. Natomiast cały pozostały lud Boży, niespłodzony ducha, poświęcony, lub usprawiedliwiony z wiary ma przywilej przybliżać się do bramy łaski miłosierdzia Bożego przez zasługę naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o przebaczenie grzechów. Bez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa nawet nie mielibyśmy tej łaski, tego miłosierdzia, ażeby przystępować do bramy łaski miłosierdzia Bożego i prosić Boga o cokolwiek. Jezus jest drogą, prawdą i żywotem. On sam powiedział, żaden nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Ewangelia Jana 14, rozdział werset 6. On jest orędownikiem, drodzy braterstwo, dla tych, co stają się Jego uczniami i wstępują w Jego ślady. Lecz nie jest orędownikiem dla świata. Jest On jedynie orędownikiem dla swoich naśladowców. Świat przychodzi próby i doświadczenia ze względu na swoją samowolę, na to, że wybrali grzech i że uważają, że sami sobą są w stanie rządzić. Co jest nieprawdą i w niedługim czasie wszyscy zauważą, do czego ta samowola świat doprowadzi. Po zakończeniu, drodzy obywatelstwo, wielkiego ucisku, w którym w obecnym czasie żyjemy i rozpoczęciu się tysiąclecia, Jezus będzie już nie orędownikiem, ale pośrednikiem dla całego świata. Dokona zadośćuczynienia za grzechy wszystkiego ludu, a każdego człowieka weźmie pod swój boski nadzór. To stwierdzenie daje jakby otwartą drogę, otwartą furtkę dla całego świata, który żyjąc w dzisiejszych warunkach jest zupełnie nieświadomy tego, co przed nimi stoi. Ale taka jest prawda, że Królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa uczyni wszystko, co jest możliwe dla świata, ażeby ten świat ratować. Jego podśredniczone Królestwo jest zamierzone właśnie w tym celu i w tym kierunku. Pomocy, zbudowania, rozwoju, udoskonalenia i doprowadzenia do życia wiecznego. I to Bogu najbardziej na tym zależy, bo świat jest nawet w obecnym czasie nieświadomy. Nawet wtedy, w takich warunkach cudownych, wspaniałych tych okoliczności, nie będą przychodzić bezpośrednio do Boga ze swoimi grzechami, ani z modlitwami o przebaczenie, a co więcej o usunięcie tych grzechów. Ale udawać się będą do onego wielkiego pośrednika, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pomiędzy ludźmi a Bogiem będzie tą łącznością, który będzie przekazywał te modlitwy zanoszone z prośbą między innymi właśnie o przebaczenie i usunięcie tych grzechów. Wtedy dostąpią obfitych błogosławieństw i łask pod tamtejszym rządem. Lecz niestety, jak już podkreślamy, w obecnym czasie jest to dla nich zupełnie nieosiągane. Tymi, co w czasie obecnym mogą dostąpić tych wielkich błogosławień, są jedynie ci, którzy przychodzą do Niego w sposób naznaczony. Przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I o tym sposobie naznaczonym, czyli o tym warunkach orędownictwa za nami, zastanowimy się chwilkę. Gdy grzesznik, drodzy braterstwo, odwraca się od grzechu, ty w swoim sercu zrozumie, że to, co się wokół niego dzieje, a zwłaszcza to, co się w nim dzieje, jest grzechem i że chce przestać tak postępować, że zaczyna się brzydzić tym grzechem i zaczyna marzyć o tym, aby mógł przybliżyć się do Boga, to gdy przychodzi do Jezusa z prośbą o to, aby On był jego orędownikiem, gdy zrozumie to ze Słowa Bożego i prawdy, która tam jest zawarta, to w takim momencie uczyni to go przyjemnym w oczach Boga. I będąc przyjemnym w oczach Boga, taki grzesznik zostanie poinformowany. Będzie to jego wiedzą na ten temat, że jest jeden wielki przywilej, w jakim może przystąpić i w jakim może uzyskać to przebaczenie. I że są to bardzo konkretne, ustalone warunki. I tak, on musi stać się uczniem Chrystusa. To jest podstawowa rzecz. On musi stać się uczniem Chrystusa. A to obejmuje z sobą wszystko, co Pan nakreślił pod tym względem. Gdy powiedział tak, Ewangelia Mateusza 16, rozdział 24, o czym już żeśmy wcześniej mówili, ale ten werset teraz troszeczkę głębiej sobie rozbierzemy. Jeżeli ktoś chce iść za mną, czyli chce postępować moimi śladami, być moim uczniem, moim naśladowcą, przechodzić próby doświadczenia, w których ja byłem i w nich wytrwać, to niech zaprze samego siebie. Zaparcie samego siebie wskazuje na poświęcenie. poświęcenie, dokładnie takie jak Jezus uczynił. Poświęcając się Bogu, wyzbył się swoich własnych praw. Pomimo, że był doskonałym człowiekiem, ale on się ich wyzbył. I ten człowiek, który chce postępować śladami Jezusa Chrystusa, również musi się poświęcić i wyzbyć się swojej własnej woli. Weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Czyli wziąć próby i doświadczenia wszelkiego rodzaju niedoskonałości, które Bóg na niego dostąpi, ażeby przechodząc przez te wszystkie doświadczenia, nauczył się lekcji życia. To, co już żeśmy wcześniej mówili. A naśladowanie pokazuje drogę aż do śmierci. Bo Jezus był wierny aż do śmierci krzyżowej. I każdy, kto chce być zwycięzcą, musi do końca swojego życia w tych warunkach wytrwać. Oczywiście mając gwarancję, że nie jest sam, że Pan go wspiera, Pan go wzmacnia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i że wszelka moc jest uczyniona w stosunku do tych, którzy tymi śladami i postępowaniem za naszym Panem Jezusem, że są, co chcą czynić i że to jest Jego celem życia. Drodzy bratesu, nauczeni w piśmie obecnych czasów, nieposiadający ducha prawdy mogą przynaglać i robić naciski i wystawiać inne warunki niż te, które są podane w Piśmie Świętym. Jak należy postępować, co należy robić, ażeby dostąpić tego błogosławieństwa. Lecz w tym postępowaniu niestety są oni dalekimi od upoważnionego poselstwa Słowa Bożego. To, co Bóg wskazuje, to, co Pismo Święte mówi, do czego Jezus zaprasza. Jezus nie zmuszał nikogo do przyłączenia się do Jego sprawy. Wręcz przeciwnie. Do niektórych powiedział, a co się tyczy wszystkich. Do niektórych powiedział, a co się tyczy wszystkich. Usiądwszy, oblicz swoje koszty. Czyli nie śpiesz się, rozważ dobrze, co czynisz, zadecyduj ostatecznie, zanim zdecydujesz, czy warunki bycia moim uczniem są twoim celem życia. Czy to jest dla ciebie najważniejsze? Czy po drodze nie stanie coś, co się stanie ważniejsze od tego? Dlaczego? Bo jeżeli tak uczynisz, to stracisz wszystko. Zobaczmy, co mówi na ten temat Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 28 do 31 wersetu. Jeżeli ktoś z was chce budować wieżę, to czyż najpierw nie oblicza kosztów, czy ma na wykończenie, aby przypadkiem ci wszyscy, którzy widzieli, że położył fundament, ale nie zdołał wykończyć budowy, nie zaczęli wyśmiewać się z niego? Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał skończyć. Drwiny są. Albo król, który wyrusza na wojnę przeciwko drugiemu królowi, czyż nie zasięga wpierw rady? Czy może 10 tysięcy zmierzyć się z tymi, który idzie przeciwko niemu, mając 20 tysięcy uzbrojonych? Trzeba to wszystko przekalkulować. Bogu się takie kalkulacje podobają, bo to pokazuje Bogu, że my staramy się zagłębić w nasze wnętrze, nasz charakter i już przed rozpoczęciem tego dzieła pokazać, co jest dla nas najważniejsze. Wiadomo, że życie wiele spraw weryfikuje, ale nasza postawa na początku jest jakby tym fundamentem powodzenia całego dzieła. Lekkomyślność, lekkołatwość, impulsywność albo chwilowe emocje, w których podejmujemy takie decyzje, zawsze prowadzą na manowce. Lepiej jest nie ślubować, chociaż Bóg lubi, jak się jemu różne rzeczy ślubuje, ale lepiej jest nie ślubować, niżeli uczynionego ślubu nie dotrzymać. Tym po prostu obraża się Boga. Nie dość, że pokazuje się samego siebie jako osobę niepoważną, niekompetentną, to po prostu obraża się Boga, bo przyjmuje się pewne rzeczy na daremne. Lepiej nie ślubować, niż później ślubować i nie dotrzymać tych rzeczy. Lepiej, drodzy bratesu, nie przykładać swojej ręki do tego dzieła jako sługi Pańskiego, niżeli po wstąpieniu na tą służbę odejść od Boga i od Jezusa. Poświęcamy się Bogu i Jezusowi. Jeżeli schodzimy z tej drogi, odchodzimy od Boga i od Jezusa. Albo chociażby oglądać się za siebie. Tu jest też taka sytuacja, że niby od Boga i od naszego Pana Jezusa nie odchodzimy, ale się oglądamy do tyłu za rzeczami światowymi, za rzeczami, które są stawiane przed naszymi oczami, które są miłe naszemu ziemskiemu sercu, czyli temu staremu Adamowi. A to oznacza, że jeżeli żeśmy wyrośli w pewnego rodzaju naukach biblijnych, to znaleźliśmy się w pewnych organizacjach, w pewnych kościołach, w pewnych ruchach, które nas w pierwszym momencie tą drogą prowadziły. I jeżeli się oglądamy do tyłu, to znaczy, że nasza wiara, nasze poświęcenie, nasza ufność jest odbierana Bogu i naszemu Panu, a pozostaje w stosunku do tych ziemskich organizacji, kościołach czy ruchach. Co oznaczałoby służbę tylko połowiczną, bez prawdziwej gorliwości wobec Boga i Jezusa. Czyli bylibyśmy symbolicznie lepiej. A Pismo Święte wyraźnie mówi, albo jesteś zimny, albo jesteś gorący, a jeżeli jesteś letni, wypluje cię swoim ustem. Warte uwagi jest to, że gdy na początku przystępujemy do Pana, nie potrzebujemy Go prosić o odpuszczenie grzechu pierworodnego. Mogłoby to kogoś zaskoczyć, ale takie są fakty. On informuje nas, że wszystko zostało z góry zaplanowane dla tych, którzy chcą przyjąć Jego warunki i zostać Jego uczniami. Zatem wszystko, co jest potrzebne, to w szczerości udać się do Pana, drodzy braterstwo. Poważnie wyrazić swoją Mu wdzięczność za wszystko, co On dla nas uczynił i że chętnie przyjmujemy Jego warunki uczniostwa i zapewnienie, że Jego łaska będzie dla nas skuteczna i że wszystko będzie dopomagać ku dobremu tym, którzy według Jego postanowienia są powołani. I pamiętamy moje postanowienie poranne i ostatnie zdanie? Cokolwiek by się stało, wiara mocno umorzy ufać Jemu. Cokolwiek by się stało, wiara mocno umorzy ufać Jemu. Nie myślimy tutaj o to, że cokolwiek się może stać w naszych powodzeniu w życiu codziennym, w pracy, w domu, w rodzinie. Tak? Bo to są te warunki, które jakby w oczywisty sposób budują naszą wdzięczność w stosunku do Boga. To jest właściwą rzeczą, bo to również od Niego pochodzi. Ale w stwierdzeniu, cokolwiek by się stało, jest tutaj z tyłu głowy jakby myśl o negatywnych rzeczach, o przykrych, bolesnych, cierpieniach, próbach. Jest tu cały wachlarz rzeczy, które można by było wymieniać. I w tych warunkach wiara może mocno ufać Jemu, bo mając świadomość, że ani włos z głowy nam nie spadnie, to jeżeli jest taka sytuacja, to cokolwiek się darzy w szerszym zakresie, to Bóg o tym wie, przewidział. A jeżeli przewidział, to o czym powinniśmy pamiętać? Że rozpoczynając te doświadczenia, Bóg w ręku ma już gotowe rozwiązanie, jak z tego doświadczenia wyjść. Zawsze musimy o tym pamiętać. Najgorsza próba i doświadczenie, jakie przychodzi na chrześcijanina, to w momencie, gdy się ono pojawia, Bóg już ma gotowe rozwiązanie. Tylko patrzy na postawę naszego serca. Jeżeli szybko się zreflektujemy, jeżeli mamy właściwą postawę, jeżeli Jemu dziękujemy, poddajemy się temu procesowi, staramy się zrobić wszystko, żeby z tego dla nas wynikło błogosławieństwo, to gdy Bóg to widzi, przerywa te doświadczenia, bo mówi, to doświadczenie osiągło swój cel, a jeżeli osiągło twój cel, to Bóg nie lubi, jak jego dziecko cierpi. Czyli przerywając te doświadczenia, przynosi rozwiązanie dla tych problemów i wtedy przychodzi błogość na serce. Po dojściu, drodzy braterstwo, do społeczności z Bogiem przez usprawiedliwianie z wiary w Jezusa Chrystusa potrzebujemy modlić się o przebaczenie swoich przewinień, swoich grzechów, swoich uchybień, mimowolnych, jak również tych, które wynikają z naszej słabości lub z faktu, że pewnych standardów, które Bóg przedstawia, nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I mamy, drodzy braterstwo, jak to mówi Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 12 werset modlitwy pańskiej, modlić się do Boga. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg nie odpuści nam naszych grzechów, jeżeli nie potrafimy naszym winowajcom odpuścić. Jest to niemożliwe. Możemy żyć w złudzeniu, możemy być oszukiwani przez samego siebie. Boże, odpuść mi moje grzechy, ale jak ja mam coś w stosunku do kogoś, to ja będę pamiętał do końca życia. Bóg nie da się z siebie naśmiewać i w takiej sytuacji niestety nie działa tak, jak byśmy chcieli. Jeżeli chcemy, aby Bóg nam przebaczył, musimy potrafić w naszym sercu przebaczyć drugiemu, nawet jeżeli to by były świadome grzeszne postępowania i niewłaściwe rzeczy w stosunku do nas. Grzech pierworodny, drodzy braterstwo, nie wchodzi w ten zakres modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie dotyczy to grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny zostanie hojnie odpuszczony wszystkim, którzy przyjęli Chrystusa i wejdą pod nowe zarządzenia przymierza w wieku tysiąclecia. Składnikami tego grzechu są nasze upadki i niedoskonałości, przez które nie dochodzimy do zupełnej miary wymaganej przez sprawiedliwość. Dopiero restytucja i warunki nowego przymierza, które będą dowodem zastosowania zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa, boskiej sprawiedliwości, w sposób aktualny, rzeczywisty, czyli zostanie dokonana ta zapłata, dokonają tego dzieła w procesie restytucji. Czyli moment wzbudzenia będzie oznaczało, że boska sprawiedliwość została usatysfakcjonowana tą wartością okupowej zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli, że boska sprawiedliwość zezwala, aby człowiek ponownie mógł powrócić do życia życiem, które nasz Pan złożył w swojej ofierze. Bóg, drodzy braterstwo, w żaden sposób nie pytał się rodziny ludzkiej, czy zgadza się, aby w sposób uniwersalny była dotknięta grzechem pierworodnym. Nie było takiej sytuacji, nie przychodzi do nikogo z nas i zgadzasz się, nie zgadzasz się, żeby grzech pierworodny ciebie spotkał. Po prostu kara, która spotkała Adama i której w Adamie wyrok śmierci spadł na całą rodzinę ludzką, dotknął nas wszystkich. I mówiąc tak po ludzku, nie mieliśmy nic do powiedzenia w tym temacie. Więc, drodzy braterstwo, jeżeli tak się sprawa ma, to tak samo nikt nie będzie się pytał, czy człowiek zgadza się, aby być w sposób uniwersalny, dzięki zasłudze naszego Pana Jezusa Chrystusa, w tysiącleciu wybrany z tego grzechu, tak? I w sposób zupełnie niezależny, jeszcze raz ponownie postawiony na próbie do życia, w której Adam niestety upadł. I zobaczmy, jak to mamy napisane w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 18-19. A więc jak wskutek przestępstwa jednego człowieka spadło potępienie na wszystkich ludzi, tak też dzięki sprawiedliwiemu potępieniu jednego człowieka na wszystkich ludzi wstąpiła sprawiedliwość, która napełnia życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak dzięki posłuszeństwu jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Nie ma tutaj żadnego tematu, o którym żeśmy powyżej mówili. Grzech uniwersalny spadł na całą rodzinę ludzką przez jednego człowieka i zbawienie uniwersalne tego grzechu przez drugiego człowieka spadnie na całą rodzinę ludzką. A stanie się to przy zmartwychwstaniu. Podniesienie z grobu. To zmartwychwstanie będzie procesem wieku tysiąclecia. Restytucja będzie żmudnym i trudnym procesem naprawy charakteru, zwłaszcza dla tych, którzy w obecnym czasie nie robili żadnego wysiłku, aby udoskonalać swój charakter, to co my w obecnym czasie robimy. Czyli jeżeli zgodnie z panującymi grzesznymi warunkami tutaj na świecie. Będzie to ogólnie mówiąc dla świata ludzkości trudna sprawa. Ale ci, co świadomie czynili zło i grzech, świadomie i sprawiało to im przyjemność i zadowolenie, aby być grzesznym i czynić złe rzeczy, nie będę tutaj wymieniał, bo jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, to poddanie się warunkom restytucji i wykorzystanie ich do uzyskania doskonałości będzie heroicznym przedsięwzięciem. Prawie niewykonalnym dla nich. To będzie heroiczne przedsięwzięcie i prawie niewykonalne dla nich. Z ich strony będzie musiało być niesamowicie duże samozaparcie i korzystanie absolutnie z wszelkich możliwych środków, które Bóg wtedy poprzez klasy Kościoła, jak również inne klasy wybrane, będzie udostępnił. Dlatego wielu, drodzy braterstwo, zrezygnuje z walki o to życie świadomie i umrze jako dziecię w 100 latach albo umrze jako starzec. O czym mamy mowę w liście w prorocie Izajasza, 65 rozdział, a werset 20. Nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko dni kilka, ani też starca, który by nie osiągnął pełni swoich dni. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a kto 100 lat nie osiągnie, będzie uchodził za dotkniętego przekleństwa. Natomiast cała pozostała ludzkość podejmie ten wysiłek i wraz z klasami wybranymi pod kierownictwem Chrystusa, głowy i ciała, będą się restytuować swoje charaktery w warunkach wręcz idealnych. Gdyż warunki, które tam będą, będą miały fundamentalną jakby podstawę, predyspozycję, fundament zupełnie inny jak teraz. A co tym będzie? Szatan i jego wpływ na ludzkość będzie usunięty. To jest absolutna podstawa. I o tym nam mówi objawienie 20 rozdział, werset 2 i 3. I przeczytajmy sobie. Pochwycił on smoka tego węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan związał go na 1000 lat. Strącił go do przepaści i zamknął i pieczęć nad nim umieścił, także już nie będzie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być wypuszczony na krótki czas. Ma być uwolniony na krótki czas. To jest też bardzo ważna myśl. I druga bardzo ważna rzecz, że prawda będzie wypełniać ziemię jak woda morzem. U Izajasza 11 rozdział, werset 9 mówi tak. Zła ani krzywdy wyrządzać nie będą na całej świętej mojej górze. Bo jak wody wypełniają morze, tak poznanie Jehowy napełni ziemię. Przechodząc wszystkie procesy sądy i pokuty, człowiek będzie dźwigał się systematycznie z upadku do poziomu ludzkiej doskonałości. Takiej doskonałości, jak miał Adam, jaką utracił poprzez grzech. Oprócz klasy restytucyjnej zostanie objawiona niestety klasa kozłów, klasa hipokrytów, która w ukryciu będzie się rozwijać i objawi się w małym okresie. Próby doświadczającej każdego, kto nadaje się do życia wiecznego, a kto do tego życia się nie nadaje. I zobaczmy, jak na ten temat, drodzy braterstwo, mówi Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 do 46 wersetu. Tutaj mamy podaną charakterystykę i kontrast między owcami i kozłami. Między owcami i kozłami. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swojej chwale. I zgromadzą się przed Nim narody całego świata, a On oddzieli jedny od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce ustawi po prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie tym po prawej stronie. Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyodzieliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą mu: Panie, kiedyż to uczyniliśmy? Kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię spragnionym i daliśmy Ci pić? I kiedyś to widzieliśmy, żeś przybył i przyjęliśmy Cię, albo żeś był nagi i przyodzieliśmy Cię? Kiedy to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyodzieliśmy Cię? A król im powie: Zaprawdę powiadam wam, coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla mnie. I kolejna część tych wersetów mówi dokładnie to samo. Już nie będę tego odczytywał. Dokładnie mówi to samo, tylko w sposób odwrotny. Przychodzi do kozłów i mówi: tego żeście nie uczynili, tamtego żeście nie uczynili. I oni zdziwieni: Panie, no przecież wszystko dla Ciebie robiliśmy. I właśnie byliśmy w więzieniu, żeśmy Ciebie odziali. On mówi: Ja Was nie znam. I ta sytuacja, drodzy braterstwo, jest również pokazana w Gogu i Magogu, że ta klasa właśnie z takimi charakterami jest pokazana jako ci, którzy w małym okresie zostaną objawieni jako ci starcy. I objawienie 20 rozdział, werset 8 mówi tak. I wyjdzie, czyli szatan oczywiście, jak zostanie uwolniony, aby omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój, a liczba ich będzie jako piasek morski. Czyli widać, że klasa kozłów będzie jako piasek morski, czyli tych hipokrytów, tych, którzy nie rozwinęli, nie udoskonalili swojego charakteru szczerości, takie jak powinni to dokonać, wykorzystując warunki tysiąclecia. Mówiąc inaczej, zachowali w swoim sercu gdzieś tam głęboko na dnie jakąś cząstkę tej niedoskonałości, która była z obecnego czasu i myśleli, że może jakoś się uda z tym przeżyć, bo to było takie przyjemne, takie miło. No to jeżeli ja w 99,9% się doskonalię, no to jeżeli coś tam się znajdzie, no to jakoś tam będzie. U Boga nigdy tak nie jest, że jakoś tam będzie. I próba małego kresu wykaże, że oni staną przeciwko świętym i spowodują, że objawią swoje umysły i serce, a szatan ma sposoby, ażeby to uczynić. Będzie to, drodzy braterstwo, ostatni przejaw buntu przeciwko Bogu i Jego sprawiedliwości, ale jednocześnie wyjątkowo spektakularny, bo bezpowrotnie usunie grzech i grzech czyniących na czele z szatanem. O czym mówią dalsze wersety 20 rozdziału Księgi Objawienia. I teraz, drodzy braterstwo, przejdziemy do myśli, która jest w tym momencie dla nas najważniejsza, o czym żeśmy wspomnieli na początku. Myśl, która jest wspaniała, jest cudowna, która pobudza naszą wyobraźnię, to jest to, że po wejściu w wieki przyszłe, gdzie ludzie dostąpią łaski przebaczenia grzechów, które uczynili, które to będzie wielkim błogosławieństwem, przebaczenie nawet najgorszych rzeczy, które ludzie uczynili. Ale równolegle, a być może bardziej, będzie większą łaską, większym błogosławieństwem dla tych wszystkich ludzi, że Bóg więcej nie będzie wspominał, że takie grzechy człowiek uczynił. Nie tylko, że wymarzy i przykryje, ale gdzieś tam w pamięci będzie miał i tak jak człowiek nieraz do człowieka mówi, dobrze, przebaczę ci, nie ma problemu, ale jak są jakieś zgrzyty, to od razu przypomina mu się, a ty jesteś taki, ty siaki, a mi to czy tamto zrobiłeś. Taki jest człowiek. Bóg obiecał, że więcej nie wspomni takich grzechów człowiekowi. Jest to wielkim błogosławieństwem, a trudno o tym mówić, spokojnie. Będzie Bóg traktował te grzechy, powieczność, jakby ich nigdy nie było. Jakby one nigdy nie zaistniały. Jakby człowiek nigdy nie upadł. Jakby nigdy nie żył w grzechu. Jakby nigdy nie był pod wyrokiem śmierci. Jedynie jakby w sposób intuicyjny, to co jest tylko udostępnione istotom boskim, jakby w sposób intuicyjny posiadł doświadczenie ze złem. Chociaż w pamięci, ludzkiej pamięci, zostanie to doświadczenie z grzechem. Zostanie doświadczenie z tego przerażającego stanu, w jakim człowiek żył i do jakiego się dopuścił i co poprzez swoją samowolę i nieposłuszeństwo w stosunku do Boga dostępny. A że tak Bóg uczyni, że zapomni o tych naszych grzechach, możemy przeczytać w liście do Żydów, 8 rozdział 12 werset. Będę wyrozumiały ich wykroczeń. Nie będę pamiętał ich grzechów. Jak również 10 rozdział, tak samo z listu do Żydów, 17 rozdział, a ich grzechów i nieprawości nie będę już więcej pamiętał. Nie jest tu mowa o przykryciu, ale że w pamięci zostanie. Ale oprócz tego przykrycia zostanie wymazane. Inaczej mówiąc, jeżeli jest sprawa w sądzie ludzkim i są jakieś przykre rzeczy i pomimo tego, że są przykre rzeczy mówione, człowiek zostaje uniewinniony, to tak jak na twardym dysku w komputerach czy w protokołach są zapisane różne rzeczy, a sędzia mówi niewinny i wszystkie te dokumenty zostają zniszczone, nigdy się do tego nie wraca, bo sąd powiedział niewinny, to tak samo Bóg chce uczynić. Że po małym okresie czasu zapomni o tym, że tak było, to tak jakby z naszego komputera ten twardy dysk z tymi złymi danymi został wyjęty i zniszczony. I Bóg nigdy więcej nie wspomni, co człowiek robił, co dokonywał. Zapomnij po prostu o tym. Ale doświadczenie z grzechem będzie gwarantowało, że po wieki wieczne człowiek nigdy nie upadnie i to błogosławieństwo życia wiecznego będzie nam udostępnione. Kończąc, drodzy braterstwo, te myśli, życzę wam wielu łask i błogosławieństw i nie tylko przykrycia zasługą sprawiedliwości grzechu naszego Pana, ale przebaczenia i zapomnienia, abyście po wieki wieczne, po małym okresie żyjąc, mogli korzystać z tych wielkich, wspaniałych błogosławieństw, które Bóg udziela każdemu, który chce się Jemu poświęcić i chce być Jemu wierny. A tą istotą, która najbardziej oczekuje tego przebaczenia i chce Jego dokonać, jest właśnie sam Bóg. Gdyby tak nie było, nie dałby swojego Syna, daru swojego serca. Nigdy by tego nie uczynił, gdyby właśnie to Jemu najbardziej nie zależało. W proporcji, jak bardzo nam zależy, żeby nam inni przebaczali, jak bardzo nam zależy, żeby Bóg przebaczył, to tej wręcz nieskończonej proporcji Boga o wiele bardziej na tym zależy i uczynił wszystko, co jest tylko możliwe, aby do tej sytuacji doszło i żeby ludzie w sposób doskonały żyli po wieki wieczni i chwalili Boga za to wszystko, co uczynił, za plan zbawienia, jaki został ześrodkowany naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jeszcze raz życzę bratecu wiele łask, błogosławieństw Bożych i na tym kończę swoją lekcję.